Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem w Dzienniku Ludowym, ale jak najczęściej tak jest, że są tam przedruki z różnych innych miejsc, czy z Xinhua, czy z China Daily, Global, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A dlatego właśnie bardzo często wchodzę do Dziennika Ludowego, bo tam jakby mam w pigułce wszystko to, co jest mi potrzebne. Oczywiście bardzo często również zaglądam do tych poszczególnych portali, no ale jak powiedziałem, w Dzienniku Ludowym mam to wszystko w pigułce. Tym razem z Xinhua, przedruk Xinhua, pociąg niskobudżetowy uruchomiony w południowym Xinjiangu. Jak Państwo wiecie, ja jestem człowiekiem, który ma, nie wiem, kota, jakby to tam nazwać. Miętę czuję, jak to się po starowarszawsku mówiło. Miętę czuję do Xinjiangu. Bardzo lubię ten obszar. Dla większości Chińczyków to jest w ogóle gdzieś tam miejsce, gdzie wrony zawracają, ale ja lubię być w takich miejscach. Sam mieszkam w takim miejscu, gdzie wrony zawracają. Wprawdzie jest to 20 kilka kilometrów od centrum Warszawy, ale możecie mi Państwo wierzyć, że 20 kilka kilometrów od centrum Warszawy mogą wrony zawracać. Autentycznie. Na to są setki dowodów. Ale wracając do Xinjiangu, więc jest to miejsce takie bardzo nietypowe w Chinach, które nie ma żadnej charyzmy, jak na przykład, nawet jeśli to jest sztuczna charyzma, jak na przykład Tybet, czy jakichś szczególnych miejsc, gdzie turystycznych, no bo powiedzmy sobie, że umówmy się co do tego, że w Xinjiangu jest bardzo dużo pustyni, prawda? Biorąc pod uwagę, że Taklamakan zajmuje gigantyczną część tej kotliny taryńskiej, no i ogromną część Xinjiangu, no a to jest po prostu pustynia kamienista i niekoniecznie. A w każdym razie jedno z najsuchszych miejsc na świecie, a ja bym chciał tam na przykład mieszkać, wyobraźcie sobie. No, to taki jestem dziwak. Czuję do tego miętę, do tego miejsca i dlatego chciałem. Aha, jeszcze jedno. A dlatego właśnie, że to miejsce tak naprawdę staje się dopiero Chinami. Ono wprawdzie jest w obrębie Chińskiej Republiki Ludowej już od początku, ale czyli od 50. lat, ale no właśnie, ale do tej pory było tak traktowane, no powiedzmy sobie, jako nie najważniejszy punkt, jako miejsce, które jest dostawcą surowców, bo tam jest istotnie bardzo dużo surowców. Przypuszczam, że zresztą, że większa część tej prowincji nie jest jeszcze przebadana, jeśli chodzi o ilość surowców, udowadnia to, że co chwila coś się tam znajduje. No ale cóż, to miejsce głównie, ta prowincja głównie była postrzegana jako dostawca surowców, w tym również energii, no bo tych wiatraków tam jest zatrzęsienie, farm wiatrowych jest zatrzęsienie, bo wieją bardzo mocne wiatry. Tylko, że tak, właśnie dlatego, że tak była postrzegana, to była postrzegana jako miejsce, które trzeba zasiedlić Hanami. No stąd na przykład korpus budownictwa i obrony Xinjiangu, tak to się nazywała ta formacja, która zresztą istnieje do tej pory, powołana w 50. latach. Do czego ja zmierzam? Do tego, ja myślę sobie, iż tak przyglądając się na te wszystkie elementy, również te, o których mówię, ale no, bardzo znacznie szerszym również zestawieniu, patrząc się na nie, dochodzę do wniosku, że Xinjiang jest powiedzmy sobie, pracuje na 10% swojej możliwości. Ale to również jest efektem tego, znaczy efektem tego, że tak się dzieje, że pracuje na 10% swoich możliwości, jest to, że ludność Xinjiangu jest stosunkowo biedna. To jest miejsce, jedno z najbiedniejszych miejsc w Chinach. Generalnie oczywiście, bo przecież są miejsca, gdzie jest trochę bardziej zamożnie, ale nigdzie nie ma bogactwa. Nie, to nie jest miejsce bogate. No i teraz dochodzę do sedna sprawy, mianowicie w takich niebogatych miejscach. Takie niebogate miejsca również muszą mieć ludzie w takich niebogatych miejscach, również niebogaci zresztą ludzie muszą mieć środki do poruszania się na tym obszarze. No i właśnie między Kaszgarem a Hoten, bo tak brzmi, chociaż nie, no, w różnych miejscach, na różnych mapach jest to różnie napisane, raz Hoten, raz Hotan. Okej, niech będzie. Ja myślę, że to już wszystko zależy od tego, czy wymawia się to po ujgursku, czy po chińsku. Z Kaszgaru przez Jarkand do Hoten. To jest ta pętla, ta mała pętla Xinjiangu. Ta pętla Xinjiangu, tak. Więc to jest południowa część na zboczach. Większa część tej trasy przebiega zboczami gór Kunlun. No więc właśnie między tymi dwoma miejscami uruchomiono niskobudżetowy pociąg osobowy łączący te dwa miejsca. Znaczy uruchomi się. Teraz są jeszcze prace, takie już końcowe prace, które spowodują, że ten pociąg tam ruszy. Trudno mi powiedzieć, czy to jest efektem zbudowania torów. Podejrzewam, że tak. Zbudowania po prostu nowego torowiska, którego do tej pory nie było. Ta linia łączy w sumie 9 miast i kilka powiatów no, w bardzo słabo rozwiniętym terenie. Odległość, ja niestety nie miałem okazji sprawdzić, ale podejrzewam, że to jest około 400 km. Podróż tym pociągiem zajmie tym ludziom z tych krańcowych, między tymi krańcowymi miastami 8 godzin, więc to jest jednak trochę. A najistotniejsze jest to, że podróż między tymi dwoma miastami będzie kosztowała w najlepszym wypadku 28 juanów, a najtańszy bilet będzie można kupić tylko za 1 juana. Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz. A odległość 400 km między Kaszgarem a Hotan będzie można pokonać za 1 juana, kupując najtańszy bilet. Czyli powiedzmy sobie, gdybyśmy chcieli się wybrać z Warszawy, nie wiem, koleją do Gliwic, jest chyba 350 km, no to sami sobie Państwo porównajcie, bilet kosztuje, nie wiem już w tej chwili, ile kosztuje w tej chwili, ale w granicach 60-70 zł to minimum chyba. Więc no, a juan, jeśli chodzi o to, ile za niego można kupić, jest porównywalny do złotówki, jaka jest wartość nabywcza. No więc w związku z tym macie w Polsce, trzeba minimum zapłacić te 70 zł, a tam 70 juanów, a tam 1 juana. No, jest różnica? Jest. Jestem przekonany, że oczywiście, że te bilety, te najtańsze są dotowane, bo cudów nie ma. Z 1 juana nie można nie można prowadzić rentownej linii, to jest jasne. Natomiast myślę, że że nie wszystkie linie w Chinach muszą być rentowne. Na pewno nie wszystkie będą rentowne. To jest jakby jeszcze kolejny kamyczek do naszego polskiego ogródka. Jak Państwo wiecie, w Polsce zamyka się nierentowne linie. Co to znaczy nierentowne? A niestety ostatnich 25 lat, 26 lat tej trzeciej RP zasranej, przepraszam, a spowodowało, że wszystko zaczęto przeliczać na pieniądze. Nas chyba też, obywateli też, nasze udogodnienia, nasze potrzeby też chyba zaczęto przeliczać na pieniądze, bo nikogo nie obchodzi, czy kilkuset mieszkańców z jakiejś jednej miejscowości, jak ma dojechać po zlikwidowaniu linii właśnie kolejowej w Polsce, gdzieś tam w jakiś mało atrakcyjnym miejscu, jak ma dojechać do pracy. Czy w ogóle jak ma dojechać na zakupy, czy w ogóle jak ruszyć się ze swojej małej miejscowości. To jest skandaliczne, to nie jest myślenie kategoriami potrzeb człowieka, to jest myślenie kategoriami biznesu. No tak, tylko że państwo, wiecie państwo, ja jestem konserwatystą, w związku z tym mogę zupełnie spokojnie myśleć właśnie tymi kategoriami, wręcz powinienem myśleć tymi kategoriami, że państwo powinno nam zapewnić, tak, zapewnić, a liberalne łajdaki, państwo powinno zapewnić tej części, niezamożnej części społeczeństwa, możliwość również podróżowania za stosunkowo niewielkie pieniądze. A na przykład Pandolino, wprowadzenie Pandolino, nie wiem, czy Państwo wiecie, tak a propos polskiego kolejnictwa, spowodowało i spowoduje, spowodowało i jeszcze będzie powodowało wypadanie tańszych pociągów, zastępowanie ich pociągiem tymże Pandolino. A wiecie Państwo, czyli to jest wymóg? Ano Unii Europejskiej. Myśmy dostali dofinansowanie z Unii Europejskiej, a Unia Europejska dba o wielkie firmy. W tym przypadku Alstom, od którego żeśmy to kupili. No więc żąda, aby kupić określoną ilość tego i aby to wszystko jeździło. I żeby jeszcze więcej jeździło. Kto na tym traci? Ano zwykli, przeciętni, nie mający dużo pieniędzy Polacy. A w Chinach, jak Państwo widzicie, odległość między Kaszgarem i Hotanem można pokonać w ciągu 8 godzin za jednego juana. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.